Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Dzisiejsze adwentowe kazanie Dimy będzie oparte na fragmencie z Ewangelii Łukasza i to jest drugi rozdział. Właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta, aby ludność całego Cesarstwa Rzymskiego poddała się spisowi. Pierwszy ten spis miał miejsce, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Wszyscy zatem szli do spisu, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida Betlejem, dlatego że pochodził z domu i z rodu Dawida. Miał tam być spisany wraz z poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka. Akurat gdy tam byli, nadszedł czas jej rozwiązania i urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. Na pobliskich polach przybywali natomiast pasterze. Na przemian trzymali oni nocną wartę przy swoim stadzie. Wtem stanął przy nich anioł Pana. Chwała Pańska ogarnęła zewsząd swym blaskiem, a oni wpadli w przerażenie. Przestańcie się bać, uspokoił ich anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawiciel. Jest nim Chrystus, Pan. Stało się to w mieście Dawida. Oto co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie. I natychmiast pojawiły się obok anioła zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom jemu miłym. A gdy aniołowie odeszli już od nich do nieba, pasterze zaczęli mówić jeden do drugiego: udajmy się szybko do Betlejem i zobaczmy, jak spełniły się te słowa, które nam Pan oznajmił. Poszli więc czym prędzej i znaleźli Marię, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je zobaczyli, przekazali, co im powiedziano o tym dziecku. Ich opowiadanie wprawiło w zdumienie wszystkich słuchających. Maria natomiast zachowywała wszystkie te słowa w pamięci i w myślach łączyła je w całość. Pasterze tymczasem wrócili do swych stad, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli. Potwierdziło się to, co powiedział anioł. I to jest słowo Boga.
Dzięki wielkie za pomoc. Pewnie się zgodzicie, że to jest naprawdę piękny obraz, którym zainspirowana dzisiejsza szopka bożonarodzeniowa, którą ozdabiamy, szukujemy. Pamiętam, swego czasu pracowałem z jednym mężczyzną, który w jego lokalnej społeczności był odpowiedzialny za ustawianie szopki bożonarodzeniowej. Za każdym razem, gdy się zbliżały święta Bożego Narodzenia, on brał kilka dni wolnego w pracy po to, żeby zająć się organizacją właśnie tej szopki. Patrząc na niego, na jego zachowanie, zaangażowanie, łatwo było dojść do wniosku, że właśnie ta szopka to nie jest zwykłe obrazki figury kartonowe Józefa, Marii, zwierzątek, szopy i tak dalej. To coś innego. To była tradycja jego rodziny, w sumie jak wielu z nas. I to właśnie jest tak, że nasza tradycja jest piękna, bo ona sięga korzeniami do tamtych czasów, o których właśnie czytaliśmy dzisiaj. Z biegiem lat nasze podejście i postrzeganie wielu rzeczy się zmieniło. I to, jak patrzymy dzisiaj na tą całą historię, przekłada się na nasze zrozumienie, czym tak naprawdę święta Bożego Narodzenia. I to nie dotyczy tylko święta Bożego Narodzenia, na przykład Mikołajki 6 grudnia. Dzisiaj głównie nam kojarzone z różnymi prezentami dla dzieci, ale na samym początku to był symbol pomocy biednym, tym, którzy są w potrzebie. Właśnie w tym okresie świąt warto się przybliżyć i zobaczyć, co tak naprawdę się wydarzyło. I zanim z wami wyruszymy w podróż do Betlejem na narodziny Jezusa, chciałbym z wami się podzielić, jak pozwolicie, pewną złotą zasadą, którą będziemy stosowali dzisiaj i zachęcam do stosowania potem. A mianowicie, punkt pierwszy zasady brzmi tak. Biblia tłumaczy Biblię. Punkt drugi, jeśli to się nie zgadza, patrz na punkt pierwszy. Czyli to znaczy, że gdy próbujemy wyciągnąć jakiekolwiek wnioski z Pisma Świętego, musimy w pokorze przyznać, że nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania i sprawdzić, czy nasze wnioski nie kolidują z pozostałą częścią, całością Pisma Świętego. Dobra, to już jak sobie uświadomiliśmy złotą zasadę, to przejdziemy do naszego tekstu. Łukasza, drugi rozdział, z pierwszego po piąty werset. Właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta, aby ludność całego cesarstwa rzymskiego poddała się spisowi. Pierwszy ten spis miał miejsce, gdy Kwiryn już był namiestnikiem Syrii. Wszyscy zatem szli do spisu, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, Betlejem, dlatego że pochodzi z domu i rodu Dawida. Miał tam być spisany wraz z poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka. Pytanie. Czytamy o tej podróży, o spisie. Czy Łukasz dramatyzuje tą historię? Nie. Nie widzimy tego. Ale my czasami to robimy. Potrafimy wyolbrzymiać niektóre wydarzenia. To tak jakby, jak byliście na wakacjach albo wasi znajomi i słyszycie, człowieku, to był po prostu raj na ziemi. Albo, a tłumy tam są takie jak wakacje nad Bałtykiem. Brzmi znajomo. No właśnie, w tej całej historii Łukasz nic nie próbuje pokazać takim, że to było jakieś wyjątkowe wydarzenie. To był spis pod przymusem i każdy zmierzał w swoją stronę. Pytanie, czy wszyscy podróżni zmierzali do Betlejem w tamtym czasie? Nie. Każdy do miejsca swojego zameldowania, do swojego miasta. Czyli osoby spotykane po drodze przez Józefa i Marię, to też osoby, które wędrowały każdy do swojej strony. To nie było tak, że wszyscy szli do Betlejem. Inny przykład. W Łukasza, 41 wersecie, w tym samym rozdziale, a w drugim, czytamy takie. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Uwierzcie mi, to tamto były tłumy. Naprawdę były tłumy, ponieważ cała Jerozolima, wszystkie okoliczne miejscowości były przepełnione pielgrzymami, którzy zmierzali do świątyni. To tak, jak kto pamięta, można porównać to do roku 2016, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Pamiętacie? Kiedy cała ludzkość ze wszystkich stron świata zmierzała do Polski. To tam to faktycznie były tłumy. Dalej. Łukasza 2,6 czytamy o tym, że akurat gdy tam byli, nadszedł czas jej rozwiązania, czyli nadszedł czas porodu. I znów, to nie jest tak jak w filmach o Bożym Narodzeniu, że ten poród był nagły, że tuż dotarli do Betlejem i już dziecko się urodziło. Napisane, że gdy byli tam, to nadszedł czas jej porodu. Nie ma tu żadnego wzmianki słowa nagle, czyli to było naturalne, kiedy z biegiem czasu nadszedł czas porodu i Maria urodziła dziecko. I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. To piękny obraz, który posłuży możliwą inspiracją dla szopki naszej dzisiejszej. Stajenka, zwierzątka, rodzice z dzieckiem. A już skoro mówimy o zwierzątkach, to pytanie takie. Ile i jakich zwierząt było obecnych przy narodzinach Jezusa? Łukasz o tym nie mówi. Nie ma o tym żadnej wzmianki. Nie ma żadnej wzmianki o jakichkolwiek zwierzątkach. Bajki dla dzieci są fajne. Na przykład bajka o osiołku, który marzył o karawanie króla. Tylko nie ma wiele wspólnego z tym, co czytamy w Piśmie Świętym. i znów wracamy do gospody. O co chodzi z tą gospodą? My nie widzimy tutaj żadnych też zmianki o stajence. W niektórych tłumaczeniach można spotkać takie gospoda, to w sensie, że jakiś taki starożytny hostel, gdzie można było przenocować. Ale dawajcie zwrócimy do naszej złotej zasady. Pamiętacie, tak? Bo słowo, które Łukasz używa w tym miejscu, które przetłumaczone mamy jako gospoda, on również używa w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, 11 wersecie i również słowo spotykamy u Ewangelisty Marka w 14 rozdziale, 14 wersecie. Kiedy Jezus mówi do swoich uczniów, pójście do tamtego miasta, gdy spotkacie na ulicy mężczyznę, to zapytajcie go, gdzie mamy przygotować Paschę dla naszego nauczyciela. Czy on ich zaprowadził do stajenki? Czy on ich zaprowadził do osobnego jakiegoś domu? Nie. To słowo oznacza miejsce, taki pokój gościnny, taka sala gościnna. I to jeżeli popatrzymy na tą całą historię, że zabrakło im miejsca w pokoju gościnnym, to w takim razie gdzie oni się znaleźli? No właśnie. Czy ktokolwiek z was już był na wrocławskim rynku na jarmarku Bożonarodzeniowym w dzień po otwarciu lotniska Kopernika? To ten na pewno już wie, że są tłumy. Wszędzie są tłumy. I to jest tak. Ja tak sobie wyobrażam, jak się czują te osoby, które zmierzają do naszego miasta, żeby podziwiać tą piękność, jak to wszystko udekorowane, ale każdy z nich musi znaleźć nocleg. I to już trzeba postarać się, żeby znaleźć ten nocleg w dogodnych warunkach, w odpowiednim miejscu, pod warunkiem jednym. Chyba, że on ma krewnych we Wrocławiu. Zgadzacie się? Gdzie zmierza Józef? Do miejsca zameldowania własnego rodu, bo pochodzi z rodu Dawida, do Betlejem. Po dotarciu na miejsce, kogo na ulicach może spotkać Józef? Krewnych. A jak myślicie, u kogo Józef będzie starał się o nocleg? U krewnych. A gdy krewnych jest dużo, bo wszyscy zmierzają na spis, to co wtedy robimy? Stwarzamy warunki, nawet gdy igły nie ma już gdzie wsadzić. Dlatego zrozumiałe, że zabrakło im miejsca w pokoju gościnnym, bo naprawdę ten dom był przepełniony. Oprócz tego możecie powiedzieć, ok, dobra, to jasne, pokój gościnny, ale jak być z tym żłobem? No przecież czytamy jasno, że dziecko położone w żłobie i macie rację. W tamtych czasach i w tamtej kulturze domy wznoszono w taki sposób, że na obniżonym poziomie trzymano zwierzęta domowe, a na wyższej partii, na wyższym poziomie pokoje mieszkalne. Czasami, kiedy dom budowany gdzieś obok jakiejś skały, no to tam grota, ale to też było częścią mieszkania. To była taka zabudowa, gdzie zwierzęta trzymano przy sobie. Bezpieczniej, ale też żyjemy w czasach, kiedy mamy bieżącą wodę, kiedy mamy ogrzewanie, mamy prąd. Nie musimy się martwić o ciepło w naszym domu. W tamtych czasach to było inaczej. I zwierzęta, które trzymane były w domie, pełniły rolę naturalnego źródła ciepła. I teraz tak. Napisane, że dziecko zostało złożone w żłobie. Nie mamy wzmianki, jak ten żłób wyglądał. To całkiem mogła być przenośna konstrukcja, którą łatwo było przestawić z jednego kąta w drugi, w zależności od potrzeby. Wracamy znów do naszego tekstu. 10 wersetu. Widzimy teraz, spotykamy już pasterzy, którzy pełnią wartę przy swoim stadzie po kolei i objawia się im anioł. Przestańcie się bać, uspokoił ich anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodzi się wam Zbawca, jest nim Chrystus, Pan. Czy spotykamy jakiekolwiek imiona albo liczbę pasterzy?
Łukasz o tym nie mówi.
Czytamy tylko o tym, że im się objawił anioł i który oznajmia, że dziecko się urodziło, czyli kiedy pasterzy dotarli do Betlejem, dziecko już się urodziło. I wyobraźcie sobie, dla nich symbolem, który oznajmia anioł, to nie była gwiazda na niebie. Dla nich symbolem było dziecko położone w żłobie. I teraz pytanie, jak łatwo znaleźć dziecko w miejscowości, w nocy, do którego domu? Zanim oni znaleźli dziecko w żłobie, musieli sprawdzić, w którym domu się urodziło i czy faktycznie jest złożone w żłobie. Przepraszam, pukamy do drzwi. U was się urodziło dziecko? Nie, przepraszam, śpijcie sobie dalej. To taki żart, ale tak naprawdę to co czytamy w tekście? No bo to nie było tak, że po prostu przyszli do pierwszego miejsca, bo gwiazdka im świeciła na drzwi wyjściowe i weszli, zapukali i wszystko jest tak, jak sobie możemy wyobrażać. Nie. To jest tak, że po prostu oni musieli sobie to zweryfikować. Czyli trzeba było szukać, gdzie jest. I dotarli po porodzie. Też nie odnajdujemy żadnej wzmianki, o której godzinie się urodził Chrystus. Łukasz też tego nie podaje. Chociaż mógł zapytać Marię, Maria, o której godzinie się urodził twój syn, nasz Zbawiciel? Nie, on tego też nie podaje. Czytamy dalej w drugim rozdziale z 15 po 18 werset. A gdy aniołowie odeszli już od nich do nieba, pasterze zaczęli mówić jedno do drugiego. Udajmy się szybko do Betlejem i zobaczmy, jak spełniły się te słowa, które nam Pan oznajmił. Poszli więc czym prędzej i znaleźli Marię, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je zobaczyli, przekazali, co im powiedziano o tym dziecięciu. Ich opowiadanie wprawiło zdumienie wszystkich słuchających. I tutaj naturalnie wynika kolejne pytanie. A ile ich było tych słuchających? Bo na pewno było więcej niż trzech nielicznych pasterzy. Dlaczego? Bo później, kiedy spotyka Marię Józefa Symeon w świątyni i mówi o nich, to napisane, że te słowa wprawiły w zdumienie matkę i ojca dziecka. A tu czytamy, że wprawiło w zdumienie wszystkich. Całkiem możliwe, że było tam kilkanaście osób w tej chwili. I teraz tak. Podsumujmy to, co już zauważyliśmy w tekście. Łukasz, prawda jest taka, że Łukasz nie udziela odpowiedzi na wszystkie pytania, które się pojawiają. Też u Łukasza się nie pojawia informacja na temat godziny narodzin Jezusa, wieku jego rodziców, imion i liczby pasterzy, stajenka i zwierzęta, które otaczają dziecko. Też się nie pojawia nagły poród, tak jak możemy obejrzeć to w filmach. I takie właśnie niedopowiedzenia czasami mogą wprawiać kłopotę. Parafrazując klasyka, można by powiedzieć tak. Świat narodzin Jezusa to nie bajki, hollywoodzkie obrazy albo filmiki na TikToku. On jest wciąż tam, na kartkach Biblii. Świetnie powiecie. Tyle słuchaliśmy Ciebie, tyle czytaliśmy i tylko po to, żeby sobie uświadomić, czego Łukasz nam nie mówi? Nie tylko. Ponieważ kiedy już wiemy, co jest napisane, łatwo nam zobaczyć to, co jest najważniejsze, to, co chce nam przekazać w tej historii Łukasz o narodzinach Jezusa. I pierwsze. Wracamy z powrotem do wersetu 10 i od 10 do 12. Przestańcie się bać, uspokoił anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodzi się wam Zbawca i jest nim Chrystus Pan. Stało się to w mieście Dawida. Oto, co będzie dla was znakiem, znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, ułożone w żłobie. Немовля обвинята в пелушки и уложена в жубе, стаящим месяцем полоншения неба и земли. Кеды остатний раз створение мяло беспошредний контакт со своим Створцом? В огороде Эден. В огороде Эден, кеды они стали тважом в тваж и чего не бали. Właśnie w tym miejscu, w świątyni, którą widzimy, w tym miejscu, w żłobie, złożone jest dziecko. A mimo tego, wokół niego zaczyna rozkwitać nowy Eden. Ponieważ pasterze sobie nawet nie uświadamiali, że przed nimi właśnie jest Syn Boży, który się urodził, ale On jest Bogiem. On jest Bogiem, w obecności którego oni się znajdują i mogą patrzeć na Niego i widzieć Go. On przyszedł do zwykłych ludzi, urodził się pośród zwykłych ludzi, a jednak w tym miejscu, gdzie On się urodził, zaczyna rozkwitać nowy ogród Eden, miejsce, gdzie ludzie mają bezpośredni dostęp do Stwórcy i mogą mieć z Nim relacje. I właśnie świętujemy urodziny Jezusa. Jeden z powodów to nam przywrócono relacji z naszym Stworzycielem. Ale to nie tylko w Jego obecności rozkwita ogród Eden. On jest świątynią Boga pośród ludzi. Bo tam, gdzie jest Jezus, tam się znosi świątynia Boga. Żyjemy w czasach i kulturze bez składania ofiar zwierzęcych. Dzięki Jezusowi nie musimy już tego robić. Ale dla starotestamentowych Żydów, kiedy oni szli do świątyni, wkroczali na dziedziniec świątyni, to był symbol obecności Stwórcy, miejsce połączenia nieba i ziemi. Mi się wydaje, że z biegiem czasu umyka się nam coś naprawdę ważnego. Pamiętam kiedyś mój ojciec opowiedział mi taką jedną anegdotyczną historię, o jednym mężczyźnie, który tak bardzo się przeniknął tym, że Jezus jest jego przyjacielem i jest zawsze z nim, że gdy go złapano na kradzieży cudzego mienia, miał powiedzieć w irytacji: złapali nas, Jezus. I właśnie o to chodzi. To jest jedno niebezpieczeństwo. Jezus jest naszym przyjacielem, zbawcą, ale On również jest Bogiem. On jest tym, do którego można powiedzieć w Księdze Objawienia albo u Izajasza słyszymy, że wołają do Stwórcy: święty, święty, święty. On jest tym Bogiem, który od samego początku stworzył to wszystko, co widzimy. On nie jest tylko zwykłym przyjacielem. On jest Bogiem. I dziecko w żłobie, złożone w zwykłym żłobie, w tej chwili staje się miejscem świętym. Pamiętacie historię z Starego Testamentu, spotkania Mojżesza z Bogiem. W płonącym krzaku, anioł, a potem słyszy słowa Boga. I co on słyszy? Nie zbliżaj się, zdejmij obuwie z twoich nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest miejsce najświętsze. Czy ten krzak i to miejsce było świętym? Nie. Świętość była dlaczego? Dlatego, że była obecność Boża w tym miejscu. I właśnie w tej chwili dziecko złożone w żłobie jest miejscem najświętym. Nie dlatego, że to jest miejsce, a dlatego, że On tam jest. I On jest tą świątynią. Wyobraźcie sobie, w jakim ubraniu wkroczyli tam pasterze. No nie oszukujmy się, z pracy bezpośrednio. Cuchnące, brudne, a mimo tego byli w miejscu, gdzie się wznosi świątynia Boga. Mimo tego, że mieli możliwe wiele za uszami, nie czytamy o tym, ale życie jest życie. Ale mimo tego nie musieli się bać, a mieli bezpośredni dostęp do świątyni, bo gdzie jest Jezus, tam jest świątynia Boga. Ale to nie tylko o tym mówi Łukasz. Gdzie jest Jezus, tam jest dobra nowina. Wracamy z powrotem do naszego tekstu 10:12, gdzie anioł oznajmia, że dziś urodził się wam Zbawca, jest nim Chrystus Pan. Ogłaszam wam wielką radość. To właśnie jest ta oczekiwana dobra nowina. Właśnie w tym żłobie było ucielestwienie Bożej nowiny, dobrej nowiny. Ponieważ dziecko, które się urodziło, jest tą dobrą nowiną. I właśnie wtedy Łukasz kładzie fundamenty w tej historii, w pierwszych swoich rozdziałach, kładzie fundamenty całej Ewangelii, że oczekiwany Zbawca przyszedł nie tylko do jednej grupy etnicznej. On przyszedł dla wszystkich ludzi. Pamiętacie słowa Symeona, który w świątyni oznajmiał, że zbawienie dla całego ludu w 34 władco, zgodnie z Twoimi słowami do 29, pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów. Kogo widzą pasterze w żłobie? Wcielenie, dobre nowiny. To jest właśnie pasterz dla pasterzy. To jest król dla królów. I to jest zbawiciel dla wszystkich. I teraz pytanie. A co to znaczy dla nas? Żyjemy w oczekiwaniu na powrót naszego króla, na powrót naszego pasterza, na powrót naszego Zbawcy. I co roku obchodzimy jego urodziny. A w rodzinie mojego przyjaciela mam taką tradycję, że co roku pieką urodzinowy tort dla Jezusa. Możliwe też macie swoje własne tradycje. A zastanówmy się sobie, a jakby sam Jezus chciał, abyśmy świętowali Jego urodziny? Myślę, że najlepszą odpowiedź znajdziemy w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, w 40 wersecie. 25 i 40. Król natomiast odpowie: zapewnię was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Pamiętacie poprzedzające wersety, kiedy on mówi, że byłem głodny, mnie nakarmiliście, byłem chłodny, ubraliście mnie, byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. I kiedy to zrobiliśmy, panie? A jak zrobiliście dla jednego z małych? Właśnie to jest najlepszy sposób świętować urodziny naszego Pana, kiedy tak jak On pochylimy się nad kim On się pochyla. Może znasz kogoś, kto jest w potrzebie finansowej i możesz mu pomóc. Albo może ktoś potrzebuje Twojego czasu, dobrej rady, albo w ogóle Twojej obecności. A może potrzebujesz pomóc komuś naprawić zepsute relacje albo naprawić swoje, a potem usiąść razem do świątecznego stołu. I to będzie najlepszy prezent, jaki możemy złożyć na nadchodzące urodziny. To zadam ostatnie pytanie. Jakie masz plany na nadchodzące urodziny Jezusa?